Mamy dzisiaj nowy dzień Bożej łaski. I chciałem czytać Słowo Boże z Ewangelii według Jana, rozdziału pierwszego. Otwórzmy Ewangelię według Jana, rozdział pierwszy i tam od wiersza 14 do 17. Jan pierwszy rozdział, 14 wiersz. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziano, powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. I właśnie w tym tygodniu tak zastanawiałem się nad tym stwierdzeniem, że wzięliśmy od Jezusa łaskę za łaską. Że przez Mojżesza została dana nie łaska, lecz zakon. A przez Jezusa stała się łaska i prawda. To są takie dwa wielkie słowa i dwie wielkie sprawy w Biblii. W całej Biblii słowo prawda. To jest wielkie słowo. W całej Biblii. Natomiast łaska, szczególnie w Nowym Testamencie. Ale tu jest połączone. Łaska z prawdą są połączone. W czasie śpiewania pieśni mi się przypomniał pewien werset, pewne miejsce i sobie je usiadłszy odszukałem. I tam znalazłem również to połączenie. Pozwólcie, że wam je teraz odczytam. Słowo ewangeliczne, słowo prawdy, które do was doszło, i kiedy je usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie. To jest Kolosan 1, rozdział 6 wiersz. A więc w nawróceniu poznaliśmy łaskę Bożą w prawdzie. Łaska Boża z prawdą są połączone. Kochani, to nie będzie wykład teologiczny. To będzie rozmowa na tematy praktyczne, nasze codzienne. Dla każdej osoby, dla każdego człowieka, nawet tych, którzy ukończyli przedwojenną szkołę czteroklasową. To są rzeczy bardzo proste i zrozumiałe dla każdego. Nawet dla dzieci na szkółce też to można wyjaśnić. Bo to jest samo życie. Nie można, jak brzmi bardzo naukowo, łaska i prawda. To jest prawda, powiedział Piłat. I nie usłyszał odpowiedzi. O prawdzie są rozmaite wykłady i traktaty filozoficzne. A tymczasem to jest coś bardzo prostego, potrzebnego i życiowego. A dzisiaj chcę mówić o łasce. Gdy spojrzałem do słownika, to stwierdziłem, że w Nowym Testamencie ten wyraz występuje aż, w języku greckim oczywiście, 156 razy. I oczywiście, że ja tylko się przyjrzałem niektórym fragmentom i resztę zostawiłem. Pomyślałem sobie, że trzeba byłoby zrobić ksero i każdemu rozdać, żeby sobie dzisiaj zamiast serialu to poczytał. To by naprawdę był zbudowany, bo tylko do dzieła apostolskich doszedłem, zostawiłem resztę. Tak to jest przebogaty. I na przykład w Ewangelii Łukasza mamy takich kilka ciekawych miejsc, które wszyscy znają. I pierwszy raz to występuje w powiązaniu z Marią. Pierwszy rozdział Łukasza, 30 wiersz. Rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Znaleźć łaskę. Ktoś znalazł bilet tramwajowy, się ucieszył, bo zaoszczędził złoty 40 w Warszawie. Ktoś inny znalazł, jak byłem mały, znalazłem 2 złote, się bardzo cieszyłem, bo to było 1,5 ciastka. Znaleźć łaskę u Boga. Co Maria znalazła? Posłuchajmy. Wdzięk, czar, powab, życzliwość, przychylność, dobrodziejstwo, przysługę, wdzięczność, no albo też tam jest dzięki. To co znaczy łaska? Charis. Wolny dar. A więc czyjaś życzliwość. Bo w oczach tej osoby, osoby wysoko postawionej, władcy, znaleźliśmy jakąś przychylność, jakąś życzliwość. Coś mu się w nas podobało, czymś go ujęliśmy. Czasem ktoś chce zrobić dobre wrażenie, się ładnie ubierze, wyperfumuje i tak dalej i odpycha przez to. Bo ten ktoś patrzy i mówi, aha, udaje. Ktoś inny nie zdąży tego zrobić, albo też nie miał za co sobie kupić wszystkich pięknych rzeczy, tylko się porządnie umył, uczesał, ogolił, jeżeli to mężczyzna. I się zjawił z takim naturalnym, rozbrajającym uśmiechem. I mówi, jestem jaki jestem, no proszę bardzo, i chciałbym tu pracować. I może po tych kilkunastu wcześniejszych pachnących, ten jeden taki świeży ujmie za serce tego właśnie dla firmy i go przyjmie na okres trudny. A więc to jest znaleźć życzliwość w oczach kogoś, na kim nam zależy. I właśnie ta dziewczyna, prosta dziewczyna, znalazła życzliwość w oczach Boga. Przychylność. Dalej uczynaliśmy, że to jest dobrodziejstwo. Albo też definicja taka prosta. Łaska to jest niezasłużone miłosierdzie. Bo miłość to jest coś, miłosierdzie to jest coś więcej niż miłość, albo coś innego niż miłość. Miłosierdzie jest to miłość połączona z litością, ze współczuciem, ze zrozumieniem. A więc jest to niezasłużone miłosierdzie. I właśnie to jest wielka sprawa, wielkie słowo, wielkie przeżycie. I ja to sobie analizowałem, to wiecie, przeżywałem to bardzo mocno, mimo że wszystko znam już od prawie dzieciństwa, a to przeżywałem na świeżo i bardzo mocno. Na przykład, wybaczcie, że podaję miejsca, ale nagrywam w tej chwili, potem mnie tu ludzie słuchają, więc oni też sobie otwierają Biblię przy okazji i mają czas włączyć magnetofon, ale wy nie musicie otwierać, prawda, i się rozpraszać. Ale ja podam te miejsca. Na przykład drugi rozdział Łukasza, 40 wiersz, mówi, że nad Jezusem była łaska Boża. Nad Nim była Boża łaska, czyli Boża przychylność, Boże poparcie. W księdze Izajasza jest powiedziane, że oto mój sługa, którego popieram. To jest taki wiatr w plecy, delikatny wiatr w plecy. Wiatr w żagle. Wtedy nasza praca z czasem stanie się zbędna, bo ta łódź już płynie sama, nie musimy wiosłować. Najwyżej możemy tylko sterować, żaglami operować, a ten wiatr cały czas wieje. Najgorzej, gdy jest cisza na morzu, mamy żaglowiec, wiemy, że to będzie tragedia, gdy zabraknie wody. A właśnie mam przychylność i nas popiera cały czas. Boża obecność jest z nami. I właśnie Boża obecność była w Jezusie i nad Nim. Albo drugi rozdział Łukasza, 52 wiersz mówi, że Jezus miał łaskę u Boga i u ludzi. Czyli przychylność miał i u swego Ojca, nic dziwnego, a co dziwne, że miał przychylność u ludzi. Mimo, że Herod wcześniej wybił dzieci, a właśnie chłopców w Betlejem, że musieli uciekać. A jednak jakoś tak zachwycali się tym dziecięciem, tym chłopcem i miał przychylność. Nie znamy szczegółów, ale napisane jest, że miał łaskę u ludzi. Albo na przykład, gdy Łukasz, 4 rozdział, opisuje nam obecność Jezusa i Jego przemówienie w Nazarecie. Wiecie, że tam Go nie chcieli słuchać. Znamy Jego rodzinę, znamy to, co On tak się wywyższa, tu stanął, prawda, przemawia, a miał prawo przemówić, bo w synagodze goście przemawiali. I zaproszono Go jako kogoś, kto mógł to uczynić, gościa, by przemówił po raz pierwszy. Ale tam jest takie właśnie ciekawe stwierdzenie i ja chciałbym je podkreślić, mimo że tam Jezusa nie przyjęto, ale jednak coś z tym zrobiono. Jest tam właśnie powiedziane, że słowa Jezusa, które wychodziły z Jego ust, to były słowa łaski. Wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z Jego ust. Mimo, że potem ci ludzie różnie mówili, przynajmniej niektórzy z nich, że Go nie przyjęli, że nie mógł uzdrowić między nimi nikogo. A gdy Go słuchali, to było jakieś inne słowo. Dlatego, że gdy kapłani czytali zakon, gdy przemawiali, zawsze było oskarżenie. Zawsze było coś takiego, musisz, ty jeszcze niegodny. I człowiek cały czas się w sobie grzebał, wiercił jak korkociągiem, prawda, i myślał, wyciągał, zastanawiał się i ciągle nie było tak. No i potrzebna jest taka wewnętrzna operacja i potrzebne jest zastanawianie się po całym dniu, po tygodniu. Potrzebne jest, są te rekolekcje, prawda? Zawsze pozbierać się do kupy. Ale tego nie można robić cały czas. I właśnie nagle Jezus, gdy przemawiał, czytał Księgę Izajasza, tam jakoś brzmiało to inaczej. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. A więc rok Pana nie pomsty, lecz litości, miłości, przebaczenia. A oni wiedzieli, czym jest ten rok. Raz na 7 lat, raz na 50 lat. Rok jubileuszowy, gdy sobie długi przebaczano, gdy sobie wszystkie winy odpuszczano. A nagle Jezus im ogłasza ten rok miłościwy codziennie. Codziennie masz rok miłościwy. A więc to były słowa łaski. Kochani, chciałem spojrzeć trochę na nas w Pruszkowie, a opisane jest to w Dziejach Apostolskich, rozdział 2. Dzieje Apostolskie, rozdział 2. My cały czas żyjemy z takim pragnieniem, aby jak najwięcej ludzi się nawróciło, poznało Pana w naszym miastach, gdzie mieszkamy, w naszym mieście, okolicach. I spójrzmy na nas przez pryzmat Dziejów Apostolskich. 2 rozdział, 47 wiersz. A więc oni się zgromadzali, łamali chleb, będą to też dzisiaj czynić, modlili się, nawzajem sobie też usługiwali w miarę potrzeb. I wiesz, 47 mówi, że chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. A tam jest wyraz właśnie charis. Ciesząc się łaską u całego ludu. A więc jakoś cały lud ich lubił. I to jest ważne, dać się lubić. Jeśli się ktoś nawróci, do domu przyjdzie i wszystkie obrazy pozdziera, prawda, i powyrywa stamtąd, a stawi tam wersety biblijne. I mama przyjeżdża, prawda, skądś, z pracy, wchodzi, syn coś ty zrobi, to pamiątka, po dziadku, po ma, ej, i tak dalej. I potem on cierpi za Chrystusa, bo oberwało mu się wałkiem po głowie. Wchodzi do zboru, wszyscy mu współczują, bo on taki waleczny dla Chrystusa. Czy to było właściwe? Trzeba zdobyć sobie przychylność tego ludu, nie iść na kompromis z grzechem, ale na kompromis z tymi ludźmi, z oczekiwaniami ich, podejść do nich z miłosierdziem, z łaską, nie zobaczą, niech się zachwycą Chrystusem, niech zachwycą tym, co On w nas uczynił, to potem sami wezmą i powymieniają w tych obrazach treść, w tych ramach treść wymienią. Ale wcześniej niech to wisi, spokojnie. Pamiętam, kiedyś mieliśmy zrobić wesele i nie było tam co wynająć, teraz już są tam dwa zbory, ale nie było co wynająć i żeśmy zrobili to w jednym kościele polsko-katolickim. Teraz była reakcja, jak tam są bałwany, tam wisi to i to, tam będzie stało. Ja mówię, no i co z tego? Przecież my tam przyjdziemy tylko do domu Bożego, tam będzie Jezus, bo to poświęcimy ten dom przez modlitwę i Słowo Boże i będziemy młodym usługiwać. A to szpiegowskiego nie musimy widzieć. I dałem pytanie, czy wiecie, ile w naszej sali jest okien? Ale kazałem wcześniej oczy zamknąć. Wiecie, że tylko połowa wiedziała, ile jest okien, a reszta nie wiedziała? A ile u nas jest okien? Kto będzie z nas wiedział? Ile jest filarów? Wypraczamy, musimy liczyć i myśleć. Tak zauważamy różne szczegóły. A tutaj już patrzymy na te obrazy, już nie możemy wytrzymać, na te figury już nie możemy wytrzymać. A po co patrzeć? Tak samo jak tych okien filarów nie widzimy, tak samo możemy tego nie widzieć. To jest przeczulenie czasami. I stąd odbyło się ta uroczystość, była bardzo miła. Najpierw prosiłem księdza, tego proboszcza, żeby koło mnie stanął i gdy błogosławiłem młodych, żeby on też się razem ze mną to słowo aronowe powiedział, żeby pobłogosławił. No i było sympatycznie, żeśmy się rozeszli i w tym mieście sympatycznie przyjmowano ludzi tego pokroju jak my. Powiedziano, że my nie uciekamy od chrześcijańskich symboli. I tam dzisiaj są dwa zbory w tym mieście, a tam nie było ani jednego zboru wtedy. A więc mieć przychylność, to jest bardzo ważne, zdobyć tę przychylność. I to można byłoby wiele mówić, ale nie chcę po prostu zatrzymać się w jednym miejscu. 4 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 33 nam powiada, gdy oni się modlili, prawda, byli przestraszeni, że z wielką mocą składali apostołowie świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. A więc nam zależy zawsze na mocy, na znakach, ale nad nami musi być, jak kiedyś mówiliśmy, ręka Pana, nad nami musi być Boża przychylność. Bóg musi przygotować ludy również, narody, ludzi, aby oni byli glebą spulchnioną, przygotowaną.
Ona nie może być twarda, my będziemy ich buldożerem, prawda, łamać. Oni muszą chętnie przyjąć. To musi być współdziałanie. I wiecie, znalazłem to. 6:8 Dziejów Apostolskich. Znalazłem. Tak sobie rozmyślałem, ale znalazłem to. Posłuchajcie. Szósty rozdział, 8. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Połączenie łaski i mocy. Właśnie u Szczepana. I pomyślałem sobie, no, że nie wiem, czy dzisiaj tak wielu spośród nas, charyzmatyków, dziesiątkowców, łączy właśnie w ten sposób. Klei te dwie sprawy. Moc, zaraz Duchem Świętym. Moc, Duch Święty, znaki, uzdrowienia, zaraz. No i słusznie, ale czy w tym wszystkim łączymy jeszcze łaskę? Chyba, że komuś tak szczególnie Pan objawi, jak mnie dzisiaj, na nasze potrzeby. Ale tak generalnie, że tak się to robi odruchowo, od razu. Chyba nie. A Szczepan, to biedaczysko, nie wiedział, że wejdzie do historii jako pierwszy męczennik. On potrzebował tej łaski, tyle łaski, co i mocy. A może i więcej łaski niż mocy. Ale powiedzmy, że tyle samo łaski, co i mocy. Bo później go chwycili. Potem musiał przemówić. Przemówić słowami stanowczymi, ale nie opryskliwymi, nie obraźliwymi. On ich tam obraził. Ale to nie on obraził. Oni się obrazili niepotrzebnie zupełnie. I powiedział, że mają twarde serce. Powiedział im prawdę. Ale on to mówił w miłości. Jego przemówienie jest takie wspaniałe, że patrząc na niego widzieli twarz anielską, twarz Jezusa. Byli zdumieni jego postawą. Zatłukli go, to prawda. Ale on stał się nasionkiem, nasieniem, małym nasieniem, ziarenkiem, które później spowodowało, że Kościół rósł, pomnażał się. I wszystkie jego znaki, cuda, które wykonywał, zostały w takiej otoczce tej łaskawości jego, tego dobrodziejstwa, dobry człowiek. I właśnie potrzebujemy dużo łaski. Był pełen łaski. Czy ktoś z nas może powiedzieć o sobie, czy my o sobie nawzajem pełen łaski? Gdy piszemy, ja piszę do chrześcijanie, prawda, o moich braciach, przyjaciołach, którzy odchodzą do wieczności, o nikim nie pisałem, że był pełen łaski. Wymieniamy mądrość, to inne przymioty, a nigdy nie wymieniamy, że był to pełen łaski człowiek. Owszem, być może jest to sprawa naturalna, zwyczajna, ale czy o niej naprawdę myślimy? Co na tym zależy? O Szczepanie wprost ci prości ludzie napisali, no chociaż Łukasz nie był prostym człowiekiem, był to lekarz, ale napisali pełen łaski. Oni to widzieli, stwierdzili i jak wszystkie te miejsca przejrzałem się, 158 miejsc, to się zdziwiłem, gdzie ten wyraz występuje, w jakich konfiguracjach. Że nigdy ja, przynajmniej tak nie myślałem, nigdy tego tak nie łączyłem. Byłem jakoś nieprzyzwyczajony, moja optyka nie była tak nastawiona. Na przykład 7:10 mówi nam o Józefie. To oczywiście jest kazanie Szczepana. I że Bóg go wyrwał, Józefa, tam gdy był w Egipcie, dalej, ze wszystkich ucisków i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem. Józef by tego wszystkiego nie zrobił, gdyby wcześniej Bóg nie rozlał oleju łaski. My mówimy, Józef to, ten brat to, tamten to, zaraz. Wcześniej ktoś to przygotował. Wcześniej ktoś go przemielił w tej studni, w tym wszystkim, prawda, go sprzedali, w tym więzieniu, jak siedział i tak dalej, przemielił go, przygotował, ale Józef był pełen łaskawości. On się nie złościł, nie gniewał na żonę Putyfara i tak dalej. Po prostu, no, cierpiał. Cierpiał, bo, no, taki Boży dopust, no, Boża wola. Nie załamywał się. Ale Bóg potem rozlał potężną rzekę łaski, oleju i Faraon mu prawda, proszę bardzo, masz wszystko twoje. To był taki balcerowicz w Egipcie. Wszystko twoje teraz zarządzaj, proszę bardzo. Pamiętam, jak chwalili Czechów, ale u Czechów jest wspaniale, a u nas musimy takich nagie haki, prawda, ale musimy tak cierpieć, a oni ile mają. Czesi się dziwili. Jak to możliwe, że u was taki drogi chrześcijanie, my nie będziemy tyle płacić za miesięcznik, odmawiali. Ja się dziwiłem, co się dzieje. Węgrzy podobnie. A w zeszłym roku na wiosnę wyszło, że ich premier kłamał. Pieniądze, które otrzymał z zachodu, ładował wszystko w towary i w ludzi, zamiast w reformy. Dzisiaj Czesi mają poważny kryzys. Węgrzy mają trochę mniejsze, ale też. A Polska kryzysu nie ma. Powoli, powoli, po milimetrze, ale idzie do góry. I właśnie Józef był taki konsekwentny. Pilnował wszystkich. Obrodziło nie zjadać, nie sprzedawać, nie eksportować, ładować do magazynów. Bo będzie 7 lat chudych, głodu. I twardo politykę zastosował. Później do niego wszyscy się schodzili i każdemu sprzedawał oczywiście zyskiem, miał pełne elewatory zboża. A więc to była łaska. To jest przychylność, której Bóg udziela komuś, kogo chce użyć. Albo w tym samym kazaniu Szczepana jest mowa o Dawidzie, wiersz 46. Że znalazł łaskę u Boga i prosił, by mu dane było przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. My też potrzebujemy łaski od Boga, żeby nam wskazał parcelę. Obiekt, który jest potrzebny nam w Pruszkowie. Owszem, sami możemy to zrobić. Ale niech nam Bóg da łaskę podczas wyborów, jak to się będą odbywać w tej sali za tydzień. Niech odpowiedni ludzie będą wybrani. Niech powiem ci ludzie, gdy do nich przyjdziemy z modlitwą, z Bożą łaską, żeby nas spojrzeli przychylnie, a żeby nam zatwierdzili, wskazali, umożliwili. Zobaczcie, jak potrzebujemy Bożej łaski w różnych sprawach. Dawid się modlił o taką łaskę, o łaskę Bożą, by mógł budować. Albo 11 rozdział Dziejów, wiersz 23, mówi nam o kimś, kto się nazywa synem pociechy. Znamy tego człowieka? Znamy go. I o nim co jest powiedziane? 23 wiersz 11 rozdziału Dziejów Apostolskich. Barnaba tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się. Odwiedził zbór, w którym Paweł pracował, inni pracowali. I ujrzał Bożą łaskę. Ja pomyślałem sobie, jak można zobaczyć łaskę? Kto by z was gdzieś był w zborze, jak widział łaskę? Powiedzcie. Pamiętamy, jak powiedziane jest, że Jezus ujrzał ich wiarę. Tych czterech, którzy dźwigali tego chromego, a w końcu wyłamali dach, tam rozsunęli płyty i spuścili go. Ujrzał ich wiarę. Wiarę można zobaczyć. Łaskę można zobaczyć. Ale trzeba mieć takie okulary, które widzą łaskę. Można mieć inne okulary, źdźbło w oku i łaski nie widzieć. Same mankamenty zobaczyć. Ale wśród Bożej łaski jest wiele mankamentów. Oczywiście my je robimy. Bóg nie robi mankamentów w swojej łasce, ale my je tam wprowadzamy do Bożej łaski. Z tym, że Boża łaska to przykrywa i używa ludzi z mankamentami. I Barnaba zobaczył łaskę, się ucieszył. I zachęcał ich, aby całym sercem trwali przy Panu. A więc to był mąż pociechy. No, 13 rozdział, 43 wiersz Dziejów mówi nam o tym, aby trwać. Nakłaniali ich, tych, którzy uwierzyli, by trwali w łasce Bożej. By trwać w łasce Bożej. Ale wiecie, chciałbym jeszcze naszą uwagę zwrócić na jedno wyrażenie, które 3 razy sobie wypisałem w 3 miejscach. 14 rozdział, 23 wiersz powiada, 14 rozdział, wiersz 23, przez wkładanie rąk wyznaczyli im w zborze starszych i, uwaga, poruczyli ich Panu. To jest zrozumiałe. Wybrać starszych w zborze, kogoś i ich poruczyć Panu. To są Boże słudzy, niech Pan się nimi zajmuje. Ale spójrzmy zaraz w wierszu 26. Stamtąd opłynęli do Antiochii, gdzie zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonywali. Nie tylko Panu poruczyć, ale i Bożej łasce. Zacząłem nad tym się zastanawiać. Bo Paweł, gdy się modlił ze starszyzną w Efezie, gdy się z nimi żegnał, to w rozdziale 20 i wierszu 32 powiedział: teraz poruszam was Panu i słowu Jego łaski. A więc u nich cały czas świadomość łaski funkcjonowała. I jestem pewny, że tak nie ma u nas. Tak nie było u mnie. Nad tym się w ogóle nie zastanawiałem. A oni nie tylko o tym myśleli, ale też to wyrażali. Oni o tym mówili. Może dlatego, że oni byli wyrwani spod prawa zakonu. Może dlatego. Myśmy nie byli wyrwani spod prawa zakonu. U nas jest demokracja, wolność, prawda, wszystko jest takie no, wolne, że... A oni byli, no wiecie, złapali jakąś kobietę, udowodnili i już ją prowadzą, ukamienowaliby za płot i koniec. Żadnego problemu, sądu, niczego. Nie mieli być, oczywiście nie mieli być ci, którzy ją skazali i stracili. Zrobili zgodnie z prawem. Zakon stał się przez Mojżesza, wspaniałego Bożego sługę, najpokorniejszego. Natomiast łaska przyszła przez kogoś, kto za nas umarł. Za nas oddał samego siebie. I pomyślałem sobie, jaka jest różnica między zakonem i łaską. W zakonie jest gdzieś Bóg, tu człowiek, a pomiędzy nimi jest prawo. Tak, 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 tak. Jeśli nie, to będzie tak, 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 tak. I proste, logiczne. Achan miał chwilę słabości, dziurę wykopał w namiocie, schował tam te kosztowności, zakopał, trawę darń tam, prawda, sobie tego, słomy narzucił i spokój, nikt nie widzi. No nikt nie widział. Ale losowanie, 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 wreszcie jego rodzina stwierdzają, gdzie jest tam zakopanie. Odgrzebują, jest. I wszyscy zginęli, cała jego rodzina musiała zginąć, i dzieci, niewolnicy, wszyscy. To jest prawo. Natomiast łaska to jest Bóg plus człowiek. Ale plus to znaczy człowiek w Bogu. Bóg w człowieku. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Pełne łaski i prawdy. Jezus stał się człowiekiem. Jezus w nas zamieszkuje. Mieszkajcie we mnie, a ja w was. Tak nie było nigdy w Starym Testamencie. I to właśnie jest ta wielkość, że Bóg samego siebie nie potępi, gdy w nas mieszka. On nas będzie zmieniał cały czas. Ratował, przemieniał, zbawiał. Czy wiecie, jakie jest ostatnie zdanie Nowego Testamentu? Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Ostatni werset. Zdziwiony jestem. A więc to jest to niezasłużone miłosierdzie. No ale człowiek czuje się niedobrze, gdy ma wszystko za darmo. Szósty rozdział Rzymian nam powiada, że usprawiedliwieni jesteśmy darmo z łaski w Jezusie Chrystusie. 14 wiersz niżej. Darmo, nie z uczynku. Efezjan drugi rozdział. Aby się ktoś nie chlubił. Wara od uczynków. Żadnych uczynków. Tylko sieć, jesteś zbawiony. Ja teraz pomyślałem sobie o kolejce takiej wagonikowej, którą się jedzie po prostu gdzieś w Tatrach w górę. Albo też są, albo też jest ten, jak się to nazywa, taka kolejka sieć siodełkowa, tak? Trzeba usiąść, prawda, siodełki. I co trzeba zrobić wtedy? Trzeba stanąć w kolejce tej prawdziwej, prawda, z ludzi złożonej. Pod gubałówką. Wyślesz swoje wystoje godzinę, już nie mówię o Kasprowym. Gdyż kupimy bilet, tak musimy pójść tam i dokładnie czekać. Nagle rozdzielają żonę od męża, bo 8 osób tylko może wejść, albo tam tylko tyle osób, albo 12 osób. I co? To my dziękujemy, kogoś przepuścimy, prawda? My musimy razem wejść w drugiej turze, a więc rezygnujemy z bycia wcześniej tam na szczycie. Ze względu na. Chcemy być razem. Wreszcie przychodzimy, siadamy, zapinamy się i dokładnie musimy tak pilnować, nie wolno niczego zrobić, wychylać się, jedziemy. Cały czas musimy być posłuszni. I żeśmy zrobili uczynków, mimo żeśmy nogami nie ruszali po zboczu. Mimo że patrzyliśmy na wszystkie smreki, prawda, z góry. Lina nas trzymała, kolejka nas ciągnęła. Tam tylko trzeba było wyskoczyć w odpowiednim momencie, prawda, odpiąć się i wyskoczyć w odpowiednim momencie. I to wszystko. Ale jednak były uczynki. Ale Odmienne od tego, gdybyśmy pieszo szli po całym zboczu. Każdy kamyczek, każdy zakręt i cały czas i odpoczynek, i pożywienie, i znów, kiedy byśmy wyszliśmy, jak na giełd. A tu nie było tego zdobywania szczytu. Wygodne. Jak byłem mały, to nieraz myślałem sobie, po co ci ludzie pchają się tam, wtedy tam zdobywali no, w Himalajach te wszystkie Mount Everesty i K2, i 4 i później ginęli. Ale wtedy jeszcze tak nie ginęli. Pomyślałem sobie, to jest to takie proste, helikopter wylecieć, to tak spuści, prawda, postać sobie godzinę, zrobić zdjęcia, wsiąść i wrócić. Po co tam tyle, pół roku, cała wyprawa. Zamarzli, zeszli, już byli blisko, jeszcze 50 metrów, zeszli, prawda, bo na drugi rok znów to samo. Po co, jak to tak jest proste. I właśnie Boża łaska wszystko uprościła. Kto chce, może być zbawiony. Jest to łaska zbawienna, okazała się wszystkim ludziom. Ale jednak muszą być uczynki, żeby przyjąć, żeby uszy wysłuchać, żeby przeczytać, żeby wyznać swoje grzechy, żeby przyjść na nabożeństwo, żeby Biblię otworzyć, żeby i tak dalej, i tak dalej. Muszą być te wszystkie czynności związane z tym, by nas lina Bożej łaski poniosła tam, gdzie trzeba. A więc nie z uczynków, to znaczy sam się nie zbawiam, ale jednak nasza współpraca musi być w tym zbawieniu. Trzeba się dać zbawić. To jest uczynek. Dać się zbawić. Nie zbawić się samemu, ale dać się zbawić. Ja się dzisiaj, gdy też czytam różne opracowania na temat wpływu buddyzmu na przykład na Europę Zachodnią, na ludzi, na intelektualistów, wpływu New Age, który nie jest religią, nie jest filozofią, jest postawą życiową, która się rozlewa jak woda, jak mgła wchodzi, prawda, jak gaz wszędzie i nawet nie wiadomo, gdzie on jest, gdzie go rozdzielić. I tam wszędzie jest właśnie religia bez Boga. Bogiem jest wszystko. I człowiek sam sobie ma pomóc. W człowieku jest dobro i tak dalej. To wszystko się znajduje, również w chrześcijaństwie jest wielu tych elementów, które starają się czasem zwyciężyć. I właśnie łaska Boża eliminuje samodzielność człowieka. Samowystarczalność człowieka. W tamtych religiach New Age, właśnie w buddyzmie, który też właśnie nie jest religią, jak się okazuje, mimo że uważany jest za religię, to właśnie bardziej system filozoficzny, system jakiś religijny, ale ja wiem, co religia, nie ma pojęcia grzechu. Takie coś nie istnieje jak grzech. Tylko w religii żydowskiej i chrześcijaństwie jest silne pojęcie grzechu. Dlatego te dwie religie mają do czynienia z prawdziwym, rzeczywistym Bogiem. Tamte wszystko mają z bogami, z bóstwami urojonymi lub religie to są ateistyczne, jak buddyzm właściwie religia ateistyczna. Bez Boga. Jak nie ma Boga osobowego, nie ma też i grzechu, nie ma przestępstwa. Dlatego też i chrześcijaństwo głosi łaskę, która jest odpowiedzią na grzech człowieka. No, można byłoby jeszcze wiele na ten temat mówić. Ale pomyślałem sobie, Panie, no my w Pruszkowie potrzebujemy Twojej łaski szczególnie. Bardzo dużo. Tak czy nie? Że tak się łaska rozlała po sercach ludzi, że przychodzili, prawda, i sympatycznie reagowali na nasze zaproszenie, na to, co robimy, co będziemy robić, żeby chcieli się nawrócić, przyjąć, żeby Bóg pomnażał nas i żeby tysiące poznały, jak wspaniały jest Chrystus. I co zrobić, żeby tę łaskę, żeby ta łaska była nad nami taka potężna? I znalazłem takie dwa miejsca. List Jakuba, rozdział 4, wiersz 6. List Jakuba, rozdział 4, wiersz 6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się komuś sprzeciwia, a komuś łaskę daje. Komu się sprzeciwia, a komu daje łaskę? Pysznym się sprzeciwia. 4 rozdział Jakuba, 6 wiersz, 1314. Bóg się pysznym, zarozumiałym sprzeciwia. I właśnie, gdy ktoś mówi, że nie potrzebuje Boga, to sobie sam pomoże, sam poradzi, to właśnie jest pyszny. Gdy ktoś jest pokorny, pracuje wśród ludzi, oddaje się, choćby nawet ciało swoje odda na spalenie, ale nie miał miłości do Boga, tej właściwej miłości, to mi nic nie pomoże. To jest pycha. Pycha mimo pokory. Prawdziwie pokorny jest ten, kto przyjmuje Boga. Jest powiedziane dalej, przeto poddajcie się Bogu. Pamiętam pierwszy raz, gdy to były lata jeszcze, koniec lat 70., gdy nie było jeszcze takiego zwyczaju, gdy byłem sam w pokoju, to było w Krakowie, i żeby w modlitwie podnieść ręce do góry. Jakie to było przeżycie, jakie to było ciężar? Sobie tego sprawy nie zdaje. Byście się już urodzili, prawda, w tym zwyczaju. Ale gdy tego nie było w naszym kraju, to ja się najpierw obejrzałem, czy nikogo nie ma. Ja się wstydziłem. Nikogo nie ma w pokoju. Ręce podniosłem, ale tak czułem, że jakoś tak to, jakoś tak... I dopiero później jakoś tak i napełnił Duch Święty, radość i to stało się, to się już naturalne. I ktoś, kto tego nie przeżył, to nawet nie wie, taki drobiazg. I z czasem, gdy to w zborze starałem się jakoś wprowadzić, no nie jako zwyczaj, ale jako coś dobrego podczas modlitwy, to między innymi podkreślałem, że podnieść ręce znaczy poddać się. Raz do góry. No i teraz wtedy wiadomo, że nic, jak nie podniosłem do góry, to wiadomo, że sięgnę po broń czy coś, ale najlepiej jest. Ale podnieść ręce, poddać się z miłości, nie ze strachu. I właśnie poddać się Bogu, to jest pokora. A iluż ludzi się Bogu nie chce poddać? Ósmy wiersz, zbliżcie się do Boga. Grzesznicy. Zbliżcie się do Boga. I to jest właśnie prawdziwa pokora, gdy człowiek się do Boga chce zbliżyć, gdy Bogu się chce poddać. Ale jeszcze nam apostoł Piotr napisał piąty rozdział, pierwszy list. Piąty rozdział, pierwszy list i piąty wiersz. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Pana. I tu jest już mowa o wzajemnym podporządkowywaniu się jedni drugim. Szatę pokory względem siebie nawzajem. Szacunek wzajemny. I dopiero wtedy Bóg nam daje łaskę. No i na koniec już chciałem podać pewne zachęty. Zachęty kogoś, o kim już nieraz wspominałem, kto z jednej strony brzmi jak zarozumialec, ale z drugiej strony ma świadomość łaski. Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. To brzmi zarozumiale. Ale on to stwierdza jako fakt, jako prawdę, że Boża łaska mi okazana, mówi Paweł, no nie była na próżno. Daleko więcej niż wszyscy oni pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. I stąd on do Tymoteusza, gdy pisze 2 Tymoteusz 2,1, wzmacniaj się w Panu i w łasce Jego. A więc podkreśla, nie w mocy Bożej, w namaszczeniu. Na przykład, gdy ja obserwuję wykłady, jakie miewamy dla pastorów. I teraz też będzie mieć konferencję, serię konferencji. I temat jest powołanie i namaszczenie sługi Bożego. Jak ja będę musiał przygotować na wiosenną konferencję? Wykład na temat życia w łasce Bożej. O tym się w ogóle nie mówi. Ja też nie mówiłem w taki sposób. Jeśli mówię o łasce, to w sensie zbawiennej łasce. W sensie teologii systematycznej w dziale zbawienie. Ale nigdy w sensie tym praktycznym, w znaczeniu praktycznym. A to jest ogromny temat, którego dzisiaj oczywiście tylko ten temat zaznaczyłem, ale go nie poruszam. Paweł bardzo wyraźnie podkreśla się, że Tymoteusz ma się wzmacniać w łasce. Albo 2 Piotra 3,8 jest poleceniem, abyśmy wzrastali w łasce. Wzrastać w Bożej łasce. Co to znaczy? Zadanie domowe. Dobrze? Niech każdy z nas pomyśli z Biblią, co to jest. I będziemy mieć nabożeństwo za tydzień, sobie o tym porozmawiamy. Dobrze? Ono będzie u nas w domu, a więc będą warunki domowe. Bo to są wybory za tydzień. Musimy się gdzieś przenieść, więc naszą chatę wam udostępnimy. i się razem spotkamy. Będziemy mieć nabożeństwo, kazanie, ale też i sobie porozmawiamy, dobrze? Właśnie o łasce. Co znaczy rosnąć w Bożej łasce? No i potem to zdanie ostatnie, że łaska naszego Pana niech będzie z wami wszystkimi. I zobaczcie, siostry, dzisiaj, gdy mamy wieczerzę pańską, gdy chcemy mówić właśnie o Jezusie Chrystusie, to wiemy, że Jego chlubą nie jest to, że miał piękną posturę, piękną postawę. Ale Księga Izajasza powiada, że On miał taki wygląd, że się wszyscy od Niego odwracali. Że nie było na co patrzeć. Jest to wyraźnie pisane w Księdze Izajasza. A potem, gdy nam mówi o Jego postawie, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu. Zrzekł się swoich należnych praw. Wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to śmierć krzyżowej. Dlatego też Bóg go wielce wywyższył i obdarzył go imieniem takim, że na jego imię się zgina wszelkie kolana. Dziś się zgina dobrowolnie, to jest pokora. Za jakiś czas się będą zginać niedobrowolnie ze strachu, wołając góry, pagórki, przykryjcie nas. Dlatego też i dzisiaj bym chciał, kończąc już, zachęcić nas, abyśmy żyli, trwali i wzrastali w Bożej łasce, w Bożej przychylności, w Bożym poparciu. I może to już, co chciałem jeszcze powiedzieć, zostawię na przyszłą niedzielę. Teraz powstańmy i spędźmy czas na wspólnej modlitwie. Chcielibyśmy pomyśleć o tym, cośmy słyszeli, o czym mówiliśmy, a też i chcielibyśmy wyrazić to, co do nas przyniósł Duch Święty do naszych serc. Chcemy to wyrazić w naszej wspólnej modlitwie. Też będziemy się później modlić indywidualnie, ale najpierw społecznie. Panie, dziękujemy Ci za to, że w Twojej łasce możemy żyć. Że w Twojej łasce możemy chodzić. Panie, my tego tak w pełni nie rozumiemy. Ale Panie, dziękujemy Ci, że mogliśmy to poznać przynajmniej w części. Że nas zbawiłeś, dlatego że nas umiłowałeś, ukochałeś. Że nas z grzechów oczyściłeś, dlatego że chciałeś mieć lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. I Panie, dziękujemy Ci, że nas uzdolniłeś, uzdalniasz, abyśmy mogli wzrastać w Twojej łasce i wykonywać Twoje uczynki z Twojej łaski. Panie, dziękuję Ci za obdarowania, jakim nas, jak każdego z nas w swojej przychylności darzysz, gdy nam dajesz te czy inne zdolności, Panie, abyśmy mogli nimi służyć. I Panie, błogosław wszystkich, którzy z Boże naszym służą, każdego z nas, bo każdy służy w jakikolwiek sposób potrafi, żebyśmy wzrastali w tej służbie. Panie, udzielaj nam coraz więcej tych darów, charyzmatów, abyśmy służyli jak najlepiej Tobie i ludziom. Panie, dziękujemy Ci też za łaskę, jaką rozlewasz i w sercach różnych ludzi, których spotykamy. I Panie, dziękujemy Ci, że tę łaskę rozlejesz, gdy będziemy gotowi, gdy będziemy zdolni, gotowi, rozlejesz w większym stopniu, aby się jak najwięcej ludzi nawróciło na słowo Twojej łaski. I Panie, dziękujemy Ci, że możemy siebie nawzajem poruczać Twojej łasce, Twemu słowu łaski. Panie, chcemy się nawzajem poruczyć. Dziękujemy Ci, że to nam dopomożesz również i dzisiaj. Halleluja. Chwała Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa.